Na jeszcze jedną różnorodność warto zwrócić uwagę. Otóż członkowie ludu Bożego, Kościoła, są bardzo zróżnicowani w swej indywidualnej pobożności. Niektórzy na przykład odznaczają się kultem świętego Judy Tadeusza, inni świętego Franciszka będącego dla nich wzorem życia, jeszcze inni mają upodobanie w odmawianiu różnych litanii. W ramach ludu Bożego jest miejsce na różnorodną pobożność prywatną i trzeba umieć ją uszanować. Trzeba szanować te drogi, jakimi Bóg prowadzi ludzi do siebie. Nie można kpić sobie ze starszych ludzi, którzy są przyzwyczajeni do tego, by na mszy świętej odmawiać różaniec. Wiele jest różnych ścieżek wiodących do jednego, wspólnego celu. A celem tym jest umiłowanie Boga ponad wszystko, a bliźniego tak jak Chrystus nas umiłował. Zbawienie człowieka zależy od jego miłości, a nie od rodzaju prywatnej pobożności, jaką się odznacza. Bóg nie będzie pytał się o to, jaką drogą do Niego się kroczyło, tylko o to, czy Go miłujemy. Należący do powszechnego Kościoła wierni różnią się jeszcze swymi zapatrywaniami na liturgię, na formy liturgii. Na przykład jedni są zwolennikami mszy łacińskich, ze śpiewami gregoriańskimi, inni wolą uczestniczyć w ofierze eucharystycznej, w której są bardziej radosne śpiewy i może zamiast organów gitara lub inne instrumenty. Jedni lepiej włączą się w liturgię, gdy jest w niej wiele milczenia, inni, gdy jest wiele śpiewów. Są tacy, którzy lepiej modlą się w małych grupach, inni znów lubią wielkie tłumy, bo tam się najlepiej czują. Również i tutaj trzeba umieć uszanować odrębność drugiego człowieka. Konieczne jest uszanowanie różnej wrażliwości osobistej każdego. Konieczne jest też danie każdemu okazji do uczestniczenia w liturgii, która ułatwi mu spotkanie z Bogiem. Nie należy jednak popadać w skrajność mierzenia wartości liturgii formą zewnętrzną, bo czasem takie właśnie niebezpieczeństwo się pojawia. Niektórzy mówią, to była prawdziwa msza, bo grał zespół młodzieżowy. A inni znowu mówią, dzisiaj to była prawdziwa msza święta, bo była po łacinie. Obydwie oceny są powierzchowne, gdyż nie uwzględniają tego, co we mszy świętej jest najważniejsze. I jedna, i druga była ofiarą Jezusa Chrystusa, ofiarą naszego zbawienia, obojętnie czy grał zespół młodzieżowy, czy też były śpiewy gregoriańskie, czy była po łacinie. Tam był ten sam Jezus Chrystus. Można było iść do takiej samej komunii świętej, spotkać się z tym samym Zbawicielem. Z faktu powszechności Kościoła wynika, że w tym organizmie znajdują się bardzo różni ludzie. Znajdują się różne grupy o różnym usposobieniu, grupy reprezentujące różne kultury. Ten powszechny Kościół obejmuje nie tylko ludzi bardzo różnych, ale również zróżnicowane mniejsze grupy i wspólnoty, tak zwane kościoły diecezjalne i parafie. Kościoły lokalne posiadają swoje odrębne zwyczaje. Różnorodność kościołów lokalnych uderza zwłaszcza turystów wyjeżdżających za granicę. Spostrzegają inne przepisy, inne zwyczaje liturgiczne, inne śpiewy i tym podobnie. Powszechność Kościoła dopuszcza różnorodność zwyczajów w mniejszych wspólnotach. Musi być jednak zachowana istota, świadcząca, że jest to jeszcze Kościół Chrystusowy. W tym powszechnym Kościele mogą występować różne mniejsze wspólnoty, na przykład grupy oazowe. Ich istnienie nie narusza powszechności i jedności Kościoła. Przeciwnie, tworzenie takich mniejszych wspólnot konieczne jest do skutecznego pogłębiania wiary, nadziei i miłości oraz do wzajemnego wspierania się we współdziałaniu na rzecz całości. I tak na przykład pogłębianie wiary dokonuje się przez dzielenie się Ewangelią na kręgach biblijnych. Rozpala się wiara i miłość w człowieku, kiedy wspólnie się modlimy, kiedy dokonuje się rewizji życia. Te mniejsze grupy są konieczne, nigdy jednak nie powinny się zamykać na potrzeby całości. Mniejsze wspólnoty powinny pamiętać, że należą do wielkiej rodziny Kościoła powszechnego i tej wielkiej rodzinie mają służyć. Tak więc powszechność Kościoła oznacza, że mieszczą się w nim ludzie bardzo różnorodni oraz bardzo różnorodne grupy. Różnorodność osób i wspólnot tworzy bogactwo Kościoła. Ale może pojawić się pewna trudność. Co łączy ludzi, skoro tak wiele rzeczy jest odrębnych? Otóż muszą być również cechy wspólne, oprócz tych cech odrębnych. Co zatem łączy tych wszystkich rozproszonych po całym świecie członków jednego Kościoła Bożego? Pierwszym elementem łączącym jest sam Duch Święty. Ci należą do Kościoła, ci mają z nim jakiś związek, którzy są w jakiejś mierze przepojeni Duchem Świętym. Wszyscy rozproszeni po całym świecie wierni, reprezentujący różnorodność, są ze sobą ściśle zjednoczeni. Mają łączność ze sobą w Duchu Świętym. I tak jak mówi Sobór Watykański II, mieszkaniec Rzymu wie, że i Hindusi są członkami tego samego, co on, organizmu. Drugim elementem łączącym wszystkich członków Kościoła jest wiara w Boga trójosobowego, wiara w Chrystusa, czyli tę różnorodną wspólnotę ludzką powinno łączyć spoglądanie na Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela. Rozproszeni po całym świecie różnorodni ludzie powinni być zaprzyjaźnieni z Chrystusem. Wszystkich powinna łączyć ta sama wiara w jednego Ojca, miłującego każdego człowieka, oraz przyjęcie Ewangelii Jezusa Chrystusa. Dalej, tych wszystkich ludzi oprócz wiary powinna łączyć miłość. Niezależnie od swej odrębności, każdy powinien kochać Boga ponad wszystko, a bliźniego tak jak Bóg nas umiłował. Przy całej odrębności jedno ma być wspólne. Każdy ma być tym, który kocha Boga i człowieka. Następnym elementem łączącym wieloraką wspólnotę powinno być zjednoczenie przez przystępowanie do tych samych sakramentów, w których spotykamy zmartwychwstałego Chrystusa. Niezależnie od wieku, mentalności, od narodowości, wszyscy powinni spotykać się i jednoczyć z jedynym Panem, na przykład przez przystępowanie do Komunii Świętej. Wreszcie dużą rolę w zachowaniu jedności w różnorodności odgrywa posługa papieża. Biskup Rzymu jest znakiem powszechności i jedności Kościoła Chrystusowego. Jedności tej bardzo zróżnicowanej wspólnoty obejmującej całą ludzkość. Z tych rozważań można wyciągnąć wniosek, że powszechność Kościoła obejmuje różnorodność, jednak w rzeczach istotnych musi być zachowana jedność. To znaczy jedność w wierze, nadziei, miłości, jedność w uznawaniu tych samych sakramentów oraz jedność w przyjmowaniu tych wszystkich posług hierarchicznych, które zostały ustanowione przez Jezusa Chrystusa dla naszego zbawienia, na przykład posługi papieża. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Co oznacza, że Kościół jest apostolski? Znaczy to, że Kościół, ten, który my znamy dzisiaj, jest tym samym Kościołem, który został zbudowany na fundamencie apostołów przez Jezusa Chrystusa. Znaczy to, że ten dzisiejszy Kościół, choć od zewnątrz jest inny niż Kościół za czasów apostolskich, w swej istocie jest tym samym Kościołem, który założył Jezus Chrystus i posiada te same zadania i posłannictwa, jakie posiadał w okresie działalności apostołów. Kościół jest jeszcze ludem Bożym misyjnym. Taki bowiem otrzymał nakaz od Jezusa Chrystusa. Zbawiciel powiedział: dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Kościół, wszyscy uczniowie Chrystusa, mają głosić Ewangelię w środowisku, w którym żyją, bądź też w krajach, do których jeszcze nie dotarła Ewangelia. Tego domaga się od nas Jezus Chrystus. On chce, abyśmy szli naprzeciw człowiekowi, który został powołany przez Niego do zbawienia. Mamy iść i głosić Mu Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawcę. W różnych religiach, jak mówi Sobór, jest bardzo wiele elementów dobra i prawdy. Jednak wspólnoty religijne nie są równe pod względem bogactwa, które mogą przekazywać swoim członkom. Wspólnoty chrześcijańskie na przykład będą uczyć swoich członków o Bogu, który z miłości posłał swojego Syna dla zbawienia świata. Niektóre zaś wspólnoty religii pogańskich będą pouczać o Bogu, który jest słońcem, księżycem lub jakimś zwierzęciem. Chrześcijaństwo proponuje swoim wyznawcom moralność opartą na przykazaniu powszechnej miłości, równości. Inne religie hołdują kastowości, a to wprowadza podział między ludźmi, rozbija ich, dzieli. Chrześcijaństwo prowadzi wiernych do głębokiej przyjaźni z Chrystusem Zbawicielem. Inne religie uczą składania ofiar bożkom z drewna, z kamienia lub z brązu. A zatem bogactwo i wartości, które mogą przekazywać różne wspólnoty religijne, nie są równe. Stąd właśnie konieczne jest przekazywanie wszystkim ludziom tego, co jest najcenniejsze, to znaczy prawdy o Jezusie Chrystusie, Zbawicielu. Konieczne jest dzielenie się tym cennym naszym odkryciem, że Bóg jest dla nas wszystkim. Konieczne jest zapoznawanie ludzi, którzy nie znają Chrystusa, z tym właśnie imieniem, z Chrystusem żyjącym wśród nas, aby każdy mógł się z Nim zaprzyjaźnić, aby mógł z Nim rozmawiać, aby został przez Niego w pełni ubogacony i aby doszedł w końcu do życia wiecznego. Kościół misyjny ma docierać do każdego człowieka. Oczywiście Bóg może zbawić każdego, niezależnie od tego, w jakiej człowiek urodził się religii. Sobór Watykański II mówi o tym, gdy stwierdza, że wiadomymi tylko sobie drogami może Bóg doprowadzić ludzi nieznających Ewangelii z własnej winy do wiary, bez której niepodobna podobać się Bogu. Sobór mówi także, że nie odmawia opatrzność Boża koniecznej do zbawienia pomocy takim, którzy bez własnej winy nie doszli jeszcze do wyraźnego poznania Boga, a usiłują nie bez łaski Bożej, wieść uczciwe życie. Ale równocześnie Sobór przypomni, że wszędzie na całym świecie, w różnych religiach, mogą znaleźć się ludzie, którzy są zwiedzeni przez szatana i których zbawienie jest zagrożone. Tym ludziom trzeba nieść pomoc, jaką stanowi Ewangelia. W 16 punkcie Konstytucji Dogmatycznej o Kościele jest takie zdanie. Nieraz jednak ludzie, zwiedzeni przez złego, znikczemnieli w myślach swoich i prawdę Bożą zamienili w kłamstwo, służąc raczej stworzeniu niż Stworzycielowi. Albo też żyjąc i umierając na tym świecie bez Boga, narażeni są na rozpacz ostateczną. To też, aby przyczynić się do chwały Bożej i do zbawienia wszystkich, Kościół, mając w pamięci słowa Pana, który powiedział: głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, pilnie troszczy się o wspieranie misji. Założony przez Chrystusa Kościół, Kościół będący ludem Bożym, jest, jak mówi Sobór, ludem Bożym, prorockim, ludem Bożym kapłańskim, ludem Bożym pasterskim, lub inaczej królewskim. Co oznaczają te określenia Kościoła? To, że Kościół jest ludem prorockim, oznacza, że cały lud Boży, wszyscy kapłani i świeccy, podobnie jak założyciel Jezus Chrystus, mają przekazywać naukę niosącą zbawienie, czyli wszyscy mają głosić Ewangelię. Cały Kościół jest ludem nauczającym, czyli jest ludem prorockim. Ten święty lud Boży ma udział w prorockiej funkcji, czyli nauczycielskiej funkcji Jezusa Chrystusa, szerząc żywe o nim świadectwo, poucza Sobór Watykański II. Wszyscy zatem, i kapłani, i świeccy, powołani są w Kościele do przekazywania Ewangelii. Kościołowi została powierzona prawda. Chrystus chciał zabezpieczyć tę prawdę przed sfałszowaniem w ciągu wieków. Dlatego też udzielił Kościołowi swojego ducha. Duch ten zabezpiecza złożoną w Kościele prawdę objawioną przed błędami. To zabezpieczenie jest dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, Kościół posiada tak zwany zmysł wiary. To znaczy, że Kościół jako całość, dzięki działaniu Ducha Świętego, nie może pobłądzić w wierze. To znaczy, nie może sfałszować chrystusowej nauki. Chodzi oczywiście o Kościół jako całość, a nie o poszczególnych ludzi. Drugim zabezpieczeniem prawdy złożonej w Kościele jest tak zwany Urząd Nauczycielski Kościoła. Chrystus ustanowił ten urząd i zabezpieczył go działaniem Ducha Świętego, aby strzegł wspólnotę Kościoła od błędu, od odejścia od prawdy. Duch Święty zabezpiecza prawdę złożoną w Kościele w ten sposób, że udzielił biskupowi Rzymu, papieżowi, daru nieomylności. Kiedy następca świętego Piotra naucza w sposób uroczysty, jego pouczenia są nieomylne, o ile dotyczą wiary i moralności, gdyż Duch Święty strzeże go od popełnienia błędu. Oczywiście papież jest nieomylny tylko w sprawach wiary i moralności. Nauczanie papieża jest absolutnie nieomylne wtedy, kiedy naucza w sposób uroczysty, autorytatywny, to znaczy gdy wyraźnie określa jakieś swoje stwierdzenie jako absolutnie prawdziwe. Na przykład papież Benedykt XII mówi, że dusza ludzka zaraz po śmierci może oglądać Boga lub może być na zawsze pozbawiona tego oglądu. Orzeczenie papieża jest autorytatywne, o czym świadczy ton i forma wypowiedzi. Jego konstytucja rozpoczyna się od słów następujących. Mocą niniejszej, nieodwołalnej konstytucji oraz powagą apostolską orzekamy, że według powszechnego rozporządzenia Boga i tak dalej. Tu następuje określenie dogmatyczne, mówiące o tym, że los człowieka jest definitywnie i nieodwołalnie określony zaraz po śmierci. Nie tylko sam papież zabezpiecza prawdę złożoną w Kościele, lecz zabezpiecza ją przed sfałszowaniem również całe kolegium biskupie. Choć poszczególni biskupi, jak czy Sobór Watykański II, nie posiadają przywileju nieomylności, to jednak głoszą nieomylnie naukę Chrystusową wówczas, gdy nawet rozproszeni na całym świecie, ale w zachowaniu łączności ze sobą i z papieżem, nauczają autentycznie o sprawach wiary i obyczajów. Gdy jednomyślnie zgadzają się na jakieś zdanie mające być definitywnie uznane. A zatem, kiedy wszyscy biskupi wraz z papieżem zgadzają się co do jakiejś prawdy wiary lub moralności, na przykład na soborze, kiedy jest powszechna zgodność, wówczas jakieś stwierdzenie jest również nieomylne, gdyż jest zabezpieczone przed błędem przez samego Ducha Świętego. Bardzo ważne jest uświadomienie sobie faktu, że nauczaniu papieża i biskupów towarzyszy jakieś specjalne działanie Ducha Świętego. Nieraz bowiem w życiu konkretnym pojawiają się różne wątpliwości dotyczące wiary lub postępowania. W takich wypadkach decydujący głos ma orzeczenie Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Wierzymy bowiem, że za tym orzeczeniem kryje się działanie Chrystusa. Chrystusa, który przez swego Ducha zabezpiecza prawdę przed sfałszowaniem. Urząd Nauczycielski Kościoła tłumaczy, wyjaśnia podaną przez Jezusa Chrystusa naukę. W ten sposób broni prawdę Chrystusową przed sfałszowaniem. Ważne jest, by umieć swoje osobiste poglądy pogodzić z nauczaniem Kościoła. Jeżeli wierzę, że w nauczaniu Kościoła przejawia się działanie Ducha Świętego, to nigdy nie będę swoich poglądów, swojego rozumienia Ewangelii stawiał wyżej niż nauczanie Kościoła. Bardzo nieroztropne jest oskarżanie nauczania Kościoła o nieżyciowość, o zacofanie. Taki sposób mówienia wyraża brak wiary, że w Urzędzie Nauczycielskim Kościoła ujawnia swoje działanie Duch Święty, Duch Prawdy, który nigdy nie wprowadza w błąd. Wtedy będę głosił prawdę Chrystusową, gdy będę przekazywał światu Ewangelię rozumianą tak, jak tłumaczy ją wspólnota Kościoła, cała wspólnota Kościoła, oraz tak jak tłumaczy ją Urząd Nauczycielski Kościoła. W tym wypadku jestem zabezpieczony przed pobłądzeniem. Sam bowiem jestem omylny. Jeśli będę tłumaczył Ewangelię inaczej niż cały Kościół, ryzykuję, że mogę sfałszować naukę Chrystusa. Podsumujmy zatem. Cały Kościół został wezwany przez Jezusa Chrystusa do głoszenia Ewangelii. Wszyscy mamy głosić prawdę Chrystusową. Żeby umieć głosić, żeby nie głosić przypadkiem czegoś błędnego, Chrystus zabezpieczył cały Kościół przed pobłądzeniem. Zabezpieczył go przez zmysł wiary oraz przez Urząd Nauczycielski Kościoła. Kościół jako całość, jako cały lud Boży, nie może pobłądzić w wierze, a ponadto Urząd Nauczycielski Kościoła, czyli papież nieomylny lub kolegium biskupie wraz z papieżem, też strzegą prawdy. Kościół, lud Boży, czyli my wszyscy, jest ludem Bożym, prorockim, ludem Bożym kapłańskim, ludem Bożym pasterskim. Kościół jest ludem kapłańskim. Określenie, że Kościół jest ludem kapłańskim, oznacza, że wszyscy w Kościele, każdy jednak na swój sposób, uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa. Wszyscy są powołani do tego, by składać Bogu Ojcu ofiarę, ofiarę eucharystyczną, i by z tą ofiarą łączyć swoje życie, aby wszystko, co się dokonuje w naszym życiu, było również ofiarą duchową, składaną Ojcu wraz z Jezusem Chrystusem, dla zbawienia całego świata. Oprócz składania ofiary, ten lud kapłański ma nieść światu pomoc przez modlitwę. Kościół, lud Boży, czyli my wszyscy, mamy być podobni do Chrystusa arcykapłana, który modli się za Kościół o jedność, o wierność. Mamy naśladować modlitwę Jezusa Chrystusa, bo z tym Chrystusem jesteśmy zjednoczeni. Mamy modlić się za cały Kościół, za cały świat, aby w ten sposób nieść wszystkim pomoc. Pomoc konieczną do zbawienia. Tak między innymi dzieje się w czasie modlitwy wiernych, kiedy polecamy Bogu sprawy Kościoła, sprawy całego świata, ludzi potrzebujących i nasze własne. Kościół wypełnia swoją funkcję kapłańską również przez sprawowanie sakramentów. Obojętnie, czy ktoś jest księdzem, czy człowiekiem świeckim, każdy ma przyjmować sakramenty, przez które jednoczymy się z Chrystusem. Kapłani w ludzie Bożym powołani są do tego, by sprawować sakramenty, by ich udzielać dla zbawienia całego świata. Jako Kościół jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem nauczającym, czyli jesteśmy ludem Bożym prorockim, przekazującym dobrą nowinę. Ponadto jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem kapłanem, a zatem jesteśmy Kościołem, czyli ludem Bożym kapłańskim.
Również
jesteśmy ludem Bożym królewskim, czyli uczestniczącym w królewskiej, albo inaczej pasterskiej funkcji Chrystusa. Oznacza to, że jak Chrystus pasterz, mamy prowadzić wszystkich i wszystko do Boga. Do tego Kościół jest powołany, by pomagać innym w dojściu do Ojca, w osiągnięciu zbawienia. Mamy prowadzić innych przez przykład, przez pouczenie. Mamy wszędzie też wprowadzać bardziej Boży porządek, aby w ten sposób świat doprowadzić do Boga. Podsumujmy. Z Chrystusem jesteśmy zjednoczeni, a zatem jak On mamy nauczać? Jesteśmy złączeni z Chrystusem arcykapłanem, a zatem mamy też składać ofiarę. Jesteśmy jeszcze zjednoczeni z Chrystusem pasterzem i tak jak On mamy wszystko i wszystkich prowadzić do Ojca.